Za podstawę naszych rozważań posłuży nam Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 19 do 21 wiersza. Nie skarbcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza psuje i gdzie złodzieje podkopywą i kradną. Ale sobie skarbcie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza psuje i gdzie złodzieje nie podkopywują, ani kradną. Albowiem gdzie jest skarb wasz, tam jest i serce wasze.
Proszę Państwa, jest to nauka. Naszego Zbawiciela, który dał wiele cennych rad i wskazówek, gdy mówił o Królestwie Bożym, o zbliżającym się Królestwie, o tej największej idei, jaka zajmuje umysły ludzi najbardziej wierzących i szlachetnych. Dlatego też Jezus, chcąc, żeby wszyscy szukali najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego i oceniali Jego wartość, to również, żeby zauważyli znikomość celów ziemskich. Bo nie prędzej człowiek zapali się do posiadania tego, że tak powiemy, tej oceny Królestwa Bożego, zanim do pewnego stopnia zdrowym rozsądkiem nie oceni znikomości rzeczy tych, które są przemijające, choć najpiękniejsze. Dlatego też powiedział: nie skarbcie sobie skarbów na ziemi. Zabezpieczenia, instytucje są, żeby ten skarb czasem nie zginął. No ale ten skarb, który Jezus zalecał, to ani złodziej, ani rdza, ani żadne niepowodzenia państwowe, jak wojny czy rewolucje, nie zabiorą tego skarbu. Człowiek zawsze z tym skarbem chodzi i choćby był nagi, to w nim jest ten skarb. Tak jak pewien filozof nawet, gdy ludzie uciekali z zagrożonego miasta i każdy brał to tylko mógł, a on szedł i nic nie miał, szedł tak obie. Pytają go się, no dlaczego ty nic nie nosisz ze sobą? Przecież trzeba zabrać co najcenniejsze. On powiedział, to co najcenniejsze ja mam zawsze przy sobie. Dlatego też on cenił mądrość. I nasz Zbawiciel też chciałby, żebyśmy skarby sobie skarbili, ale nie te, co są w ziemi, podlegające różnym przypadkom, a skarby w niebie, które są wieczne. A więc skarb. Co to jest skarb? Skarb to wiąże się z czymś bardzo przyjemnym. Skarb bardzo często związany jest z pewną wesołością, zabawą, zadowoleniem, wygodą. No i możemy powiedzieć, że kto by nie był takim, który by nie szukał takich skarbów. Wszyscy ludzie szukają skarbów. Są tacy, którzy bardzo dużo wynakładają się, żeby takie skarby posiadać. Na przykład jednym z takich skarbów, to każdy wie, że to jest co? Bogactwo. Bogactwo. Gotówka. Dużo, dużo pieniędzy. Nawet przysłowie takie istnieje, że gotówka jest radością i trzecią ręką. No tak, co dwiema rękami nie zrobi, to gotówką zawsze coś tu zrobi. Dlatego ci ludzie, którzy chcą mieć tę gotówkę, wstają rano, pracują długo i ciężko pracują, żeby tą gotówkę mieć. Jeśli przy tym mówią, że nie dbają wcale o pieniądze, to oszukują drugich i siebie, bo uczynili głośniej mówią słowa. Oni są zachorowani, to jest ich skarb, chociażby mówili, że to nie, tam niebo. Niebo, niebo, ale całe życie jest po to, żeby kopać ten skarb ziemski. A ludzie, niektórzy idą jeszcze dalej. Tak, jeszcze dalej idą, żeby te pieniądze zdobyć. I przysłowie nas ludzkie mówi, cnota tam za błoto, gdzie ma wagę złoto. Nawet cnotę poświęcą, honor poświęcą, żeby tylko pieniądz posiadać. A czy nie tak jest? Czy to nie fakt? To są fakty. Niektórzy mają inny skarb, mają honory, zaszczyty. No to już jest coś więcej szlachetnego. Dlatego też oni wydają pieniądze. To co drudzy uważają, że największa rzecz to jest pieniądze, to ci wydają pieniądze i energię wydają na to, żeby właśnie mieć te honory, zaszczyty. I dlatego mówią, że dobre imię jest lepsze niż bogactwo. Zupełnie słusznie. Dobre imię jest lepsze niż bogactwo. Dlatego też dla tych rodzin chcą zostawić honory. Chcą, żeby o nich w rodzinie mówiono, o, to był taki i taki ojciec. Zawsze, żeby o nim wspominano dobrze. Dlatego starają się stwierdzać to swoimi uczynkami i starają się być dobrzy, żeby tylko mieć honory i zaszczyty tutaj później. Inni znów wesołość i zabawa. Mówią, dziś się żyje, a jutro to już mniejsza o to. Wesołość i zabawa. Ci dają za wesołość i zabawę nie tylko pieniądze, jeżeli posiadają, ale nawet i honory, co drudzy uważają, że jest tym rzeczą większą. I honor, pieniądze, byle się tylko ubawić. Inni jeszcze mają jeszcze inne cele w swoim życiu, inne skarby. Oni chcieliby rządzić. Oni chcieliby mieć również władzę. Stąd zajmują się polityką, są specjalistami od wszystkich spraw, jakie się na ziemi dzieją. No ale tacy ludzie to opuszczają interesy, opuszczają i rodzinę, a i zabawy opuszczają, tak, co inni bardzo cenią. I przyjaciół opuszczają, aby zadowolnić swoją ambicję, żeby dojść do jakiegoś urzędu i posiadać jakąkolwiek władzę nad drugimi ludźmi. To jest ich skarb. Dlatego też pewne poseł amerykański do Zgromadzenia Narodowego, William Bush, to tak twierdza. On był wybrany w stanie Ohio i podał, jakie musiał ponosić ofiary, by osiągnąć swój cel. No pytają się takich wybrańców, co on takiego robił w swoim życiu, że wywindował się na taki wysoki stan. Dlatego on pisze tak. Poświęciłem 1347 godzin snu na ten cel. A więc sobie liczył wszystko, ile go kosztowało to, ten skarb. Straciłem 2 zęby. Widocznie mu tam gdzieś wybili, w jakiej bójce. Straciłem wiele włosów i dobrych przyjaciół. Poświęciłem na przyjęcia 1 wołu, 3 barany i 5 kóz. Musiałem pocałować 126 dzieci. Nawet sobie policzył, ile to on dzieci, które go przyjmowały, pocałował. Patrzmy, jak on był skrupulatny w tym wszystkim. Uścisnąłem rękę przeszło 1000 osobom. I 29 razy pogryzły mnie psy. I wydałem 476 tysięcy dolarów. Więc możemy powiedzieć, że on był dla swojego celu poświęcony. Ale w końcu dopiął ten skarb, którym był urząd, którą była władza. A czy ci ludzie, którzy otrzymują te skarby, mają zadowolenie? Proszę baterstwa. Jak to się mówi, że ten, który mało posiada, ma większe zadowolenie? Nawet takie porzekadło ludzkie mówi: 10 ubogich śpi pod jedną derką, ale 2 królom świat jest za ciasny. Im ciasno. Oni zadowolenia nie mają, jak nie dosiągną swego celu. Dlatego też, żeby osiągnąć cel polityczny, to trzeba i swój honor nieraz, że tak powiemy, położyć. Honor też. A ile tam nakłamią, żeby tą politykę, żeby się tam dostać do góry? Takimi prostymi drogami? A jak szatan powiedział: pokłoń mi się, to oddam ci te królestwa. To znaczy, trzeba metody diabelskie przyjąć, żeby królować, żeby rządzić w tym świecie. Trzeba kłamać. Dlatego też nawet pewna niewiasta znana w historii, markiza Pompadour, ona powiedziała tak, że cały sekret polityki to trzeba umieć kłamać w porę. Trzeba umieć kłamać w porę, czyli trzeba być kłamcą. Ale niektórzy lubią wygody dla rodziny i przyjaciół. Tak, lubią towarzystwa, lubią przyjemności domowe. Lubią oczywiście przy tym dobrze zjeść w najrozmaitszy, pikantny sposób, temu brzuchowi się pokłonić, zrobić mu w domu ołtarzyk, żeby zawsze dla niego coś specjalnego było. No ale nawet przysłowie ludzkie mówi, że kto w brzuch wierzy, to niedaleko ubierze. Niedaleko ubierze. Niektórzy lubią mieć uznanie u innych. Stąd noszą kosztowne ubiory. Starają się, żeby ich dzieci były ubrane. Dzieci, żona, rodzina, kosztowne ubiory. A szczególnie niewiasty. Żadna praca nie jest za trudna, żadna metoda za niska, żaden czas nie za kosztowny, by się ubrać w taki sposób, by wzbudzić podziw u drugich. Czy to nie jest, czy to tajemnicą jest? Nie. To jest takie usposobienie. Nawet był pewien czas, była pewna moda w pewnym państwie, że pewne strojnisie do kapeluszów sobie przypinały żywego kameleona. A dlaczego? Kameleon to jest takie stworzenie, które potrafi zmieniać różne kolory swego ciała. I on, jak się wijąc w tych bólach, to raz się stawał czerwony, raz zielony, raz niebieski, raz żółty, a taka stronnisia była zadowolona, że się patrzą, że ona z takim kolorowym stworzeniem chodzi. Dopiero opinia publiczna zaczęła ganić takie rzeczy i temu bestialstwu, że tak powiemy, położyli koniec. Ale co się nie robi dlatego, żeby wzbudzić podziw? Dlatego też nawet te porzekadło mówi, że biało głowie to bardzo często pstro w głowie. I niewiele mądrości mają, którzy się w strojach kochają. My wiemy, co mówi apostoł Piotr w tej sprawie. 1 Piotra 3:1. Także i żony bądźcie poddane mężom swoim, aby i ci, którzy nie wierzą w słowu przez pobożne obcowanie żon bez słowa byli pozyskani. Obaszywszy czyste w bojaźni Bożej obcowanie wasze, tych ochędustwo niech nie będzie ono zwierzchnie w splecieniu włosów i obłożeniu się złotem albo w ubieraniu się w szaty. Ale on skryty, serdeczny człowiek należący w nieskażeniu cichego i spokojnego ducha, który jest przed obliczem Bożym kosztownym. To jest potrzebne nie tylko niewiastom, ale i mężczyznom też. Wszystkim jest to potrzebne. Bo takie uznanie u innych ze względu na ubiór, to mężczyźni też mają. Inni miłują swobodę i siebie. Dlatego też mówią: pieniądze trzeba zdobyć, bo pieniądze dają swobodę. A cywilizacja i ulepszenia, wszystko, co tylko jest możliwe, zdobywać, korzystać, pakować do tego domu i mieć wygodę. Dlatego też starałem się zdobywać wszystko. Wszystko, co tylko jest możliwe do nabycia. Proszę materstwa, gdybyśmy wymieniali wszystkie, chcieli wymienić wszystkie, to trudno byłoby wymienić. Czy można posiadać wszystkie? Czy wszystkie można posiadać? Życie jest za krótkie, a władze nasze są za słabe, żeby zdobyć wszystkie cele. Tylko jeden cel, prawdziwy jeden skarb, wart jest, który przesłania wszystko, jest niebiański, wobec którego wszystkie inne niszczeją. Bogactwo, jeśli chodzi o bogactwo, zginie jednej nocy. Nasz Pan to powiedział przypowieść. A tejże nocy upomną się dusze Twojej, a to coś zgotował, czyje będzie? Tejże nocy. Ci, którzy nagotowali te wszystkie rzeczy, gdy przyjdzie ta noc, to schwycone będą bogactwo i złoto i srebro, nie będzie mogło ich wybawić w dni zapalczywości pańskiej, to pocóż te wszystkie stania w Królestwie Bożej takie starania żadnej wartości mieć nie będą, gdy przyjdzie czas Królestwa. A sława? Sława też jest bardzo chwiejna. Krytyka publiczna jest ta zmienna, że dziś ten, który jest na górze, to jutro może być uważany za przestępcę i pod kluczem strzeżony. To jak to? To przecież żywe kino, jak się patrzy na tych władz. Wczoraj żona, a dzisiaj go trzymają pod kluczem. Wczoraj był najlepszym. Był jak stal twardy. A potem zrobili z niego przestępcę i wszystkie jego książki powyrzucali. Bo to niedobry człowiek. A kiedyś bożyszczem ludzi był. Dlatego też nawet Napoleon za życia to kosztował tego wszystkiego, tej znikomości i powiedział, cóż to jest tron? Jest to kawałek drzewa pokryty aksamitem. Tak powiedział. Kawałek drzewa pokryty aksamitem. Był na tronie, a potem gdzie był? Na wyspie świętej Heleny jako więzień. I zginął. A wpływ w społeczeństwie? Proszę baterstwa, może być zmianą na najniższe. Dobre imię! Potem może być uważany za godziwca. Zdrajcę, za wygnańca. A domy, role, przyjdzie komornik, idą różne wydarzenia i to wszystko minie. A nawet i przyjaciele ziemscy, dla których ludzie chcieliby się poświęcać. To proszę baterstwa, nawet źródło słów mówi, że przyjaciel znaczy przyjaźń, od jaźni. Jaźni przyjaźni. To znaczy przy sobie, zawsze. Ale się odwrócą bardzo często. I ta przyjaźń to jest bardzo często oparta na pewnym interesie nieraz, materializmie. Ludzie nawet mówią tak, gdy bogacz się potknie, wesprze go przyjaciel, a gdy biedak się zachwieje, to jeden przyjaciel popycha go do drugiego. Nie tak jest? Tak jest. Albo inne powiedzenie. Przyjaciele to podobni są do cienia. Gdy pogoda, to ich widać, a gdy chmura nędzy nawiedzi, to ich nie widać. Nie ma cienia. A kto jest przyjacielem człowieka zawsze? Na pewno przyjacielem człowieka zawsze. To jest tylko Bóg. Czy człowiek będzie wyniesiony, czy człowiek będzie poniżony, to Bóg zawsze jest człowiekiem. Bóg go zawsze wysłucha. Słów niewysłuchanych Bóg zawsze jest słuchaczem. Tak. Tylko Bóg jeden jest w stanie dać prawdziwy pokój, bo przyjaciele najlepsi to się odwrócą. I zostanie tylko gorycz. Kółko rodzinne może się rozpaść. Śmierć rozbije to wszystko. A nadzieje młodzieńcze nadzieje młodzieńcze bardzo często spełzną na niczym, gdy człowiek chciał korzystać tylko to, co mu młodość daje. Teraz nadzieje młodzieńcze są: oj, będę tym albo tym. A tymczasem zdrowie tak człowieka złamie, że go położy, i nieraz młodego człowieka, młodą dziewczynę prowadzimy na pogrzeb i ostatnio wszystko robimy, jak mieliśmy ostatnio. A tak miała nadzieję, że to i tam jeszcze w życiu zrobi. Czy lepiej już za młodu oddać serce swoje Panu i budować ten skarb, który wiecznie trwa? A więc każdy się może zegzaminować, czy tęsknimy i oceniamy te ziemskie, czy chcielibyśmy je posiadać. Jeśli mamy taki pociąg, to nie radujmy się, bo nie jest dobre pragnienie. Powinniśmy zapytać siebie, czy nasi sąsiedzi, sądząc z naszych czynów, nie wnioskują, że zginamy nasze energie na niektóre z nich, na osiągnięcie niektórych z nich? Bo o nas mówią drudzy ludzie, jak my w oczach innych ludzi wyglądamy. Czy może tylko mówimy o skarbie niebieskim, a nasi sąsiedzi widzą, że my tylko w tej ziemi mamy cały nasz umysł, czas i zakopany. Czy oni się mylą, czy nie my? Czy nie uczynki przemawiają głośniej niżeli słowa? A to jest naszym skarbem. Proszę Państwa, nagroda w Ewangelii jest tak wielka, tak wspaniała, tak przyjemna, tak zacniejsza i bogatsza od wszystkich skarbów razem, że proszę braterstwa, że Pismo Święte mówi, że ona jest wieczna, ona jest niezwiędła. Jak apostoł Piotr mówi, nader wiecz, zacna, wieczna. Chwała. Zacna, wieczna chwała. Bo mamy być przecież tą małżonką barankową. Dziedzicami Chrystusowymi. A współdziedzicami? Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusowymi. Dlatego też apostoł Paweł to mówi tak. Jest to napisane w 1 Koryntu 9 rozdziale, w 25 wierszu. A każdy, który się potyka, we wszystkim ci się potyka, powściąga oni wprawdzie, aby wzięli koronę skazitelną, ale my nieskazitelną. To jest właśnie rzecz, że ci sportowcy, ci, którzy mają cele ziemskie, oni osiągają, ale to jest skazitelne. Skazi rdza, skazi złodziej. A 1 Piotra, 5 rozdział i 4 wiersz mówi: a gdy się okaże on książę pasterzy, odniesiecie niezwiędłą koronę chwały. To jest skarb niezwiędły, najlepszy. Czy można osiągnąć ziemskie skarby i niebieskie razem? Czy mamy służyć Bogu i plus mamonie? Jeśli ziemskie, to one wymagają zaparcia się. To proszę braterstwa, to niebieskich wtedy nie otrzymamy. Co jest pracą naszego życia? Rolnik sieje, żnie, hoduje. Stara się swoją rodzinę sam sobie służyć i daje częściowo na cele religijne. Zaoszczędza, by ziemi dokupić jeszcze, powiększyć. A co w niebie? I ma w końcu pieniądze, ma i wszystko ma, a zadowolenia nie ma. Tragedia. A kupiec? Kupiec pilnuje interesu. Od rana do wieczora, dzień za dniem, niezmordowanie kupuje i sprzedaje. I wynakłada swoją drożność, czas, zdolności, być wygody i zbytki, nie trochę na cele religijne, lecz nagromadził dużo posiadłości. a co w niebie? Tak samo fachowiec jak fabrykant. Czas i pracę stara się poświęcić dla zawodu. Zdobywa wygody, zbytek, ziemskie skarby. Potrafi się urządzić i te cztery kółka sobie w końcu kupić też. A jak te cztery kółka kupi, to zmienia tryb życia. Musi jeździć, wykorzystywać. A co dla Boga? A ile czasu na skarb niebieski? Nie ma go! Bo trzeba temu ziemskiemu celowi służyć. Tylko wystarczy westchnąć do Boga i zdaje się, że już człowiek będzie oblubienicą Chrystusową. Nie. Ta gospodyni spełnia obowiązki domu. Stara się o dom wygodny, umeblowany, wszystko, żeby było ze smakiem, elegancko. Dzieci, żeby były w czystości. Przyjmuje odwiedziny, tak, i odwiedza przyjaciół, bo to przecież jest gościnność. Ale z tej gościnności nieraz bałwana zrobi dla brzucha. I się nie zauważa, że nawet pod pretekstem gościnności to się uprawia całkiem ziemski cel. Zapomina się o innych rzeczach. Pamięta o tych rzeczach, o innych pamięta. A niebieskie mieszkanie? Tak, te mieszkania, w których my mieszkamy, to nie są bardzo piękne. Tam wszystko się pakuje do niego. Ale jak wygląda nasze stanie o te niebieskie mieszkanie? Jakie skarby my do tego mieszkamy? My tam do tego duchowego domu swego zarabiamy i kupujemy? Proszę paterstwa, są to różne obrazy, ilustracje. Ludzi, którzy ofiarowali się Bogu i czy tacy ludzie są umarli dla siebie, dla świata, dla chwały, czci. Tacy naśladują Jezusa Chrystusa. Bardzo często trzeba było powiedzieć, że się oszukujemy sami siebie. Niektórzy ludzie to mówią, no tak, ale tam pisze, pracy nie leniwi. Mamy być nie leniwi w pracy. Ale w jakiej pracy? Tak, w pracy nad tą ziemią, by najwięcej dała tych złotówek. Tak, i nad tą ziemią też trzeba pracować. Ale nie do tego stopnia, żebyśmy mieli ostygnąć w przymierzu naszym. Żebyśmy mieli głód duchowej natury odczuwać, która skwierczy jak ten niedożywiony dzieciak. Nasz Pan to powiedział w przypowieści o talentach, że różne talenty dał. Ale czy talenty to jest robienie pieniędzy? Nie, to są różne talenty. Dał również przypowieści o najmowaniu do winnicy. To wszystko są też prace pewne. Ale czy to są prace te ziemskie, czy te duchowe? To są prace dla Pana, które Pan daje i którymi trzeba operować. Dlatego też talent są to pewne wartości duchowe. Są to naturalne przymioty, które ofiarowaliśmy Bogu. Przy poświęceniu powiedzieliśmy, Panie Boże, to wszystko jest nasze. Ja już nie jestem swój, tylko jestem Twój. A teraz co? Pan pisze, że przy powieści, że Pan dał talenty każdemu. No ale jak to Pan daje? Coś innego daje niż co człowiek miał? A więc daje w ten sposób, że człowiek jak się poświęca, to jest taki, jak jest. Wówczas te talenty i zdolności, które człowiek posiada, to nie są jego. I Bóg mówi, te talenty są moje teraz, ale ja ciebie robię szafarzem tych talentów. Czyli już nasze talenty, nasze możliwości, to już nie są nasze i my mamy szafować tymi jako nie naszymi rzeczami. I w ten sposób jeden dostaje więcej, drugi dostaje mniej. Bo z natury przyniósł do Pana więcej lub mniej. Dlatego też 5 talentów, no to mogą różnie to tłumaczyć. Niektórzy mówią, że to jest mówca, mówi. 2 to jest, że człowiek chce być bogaty. No i jeżeli człowiek bogaty przyjdzie do prawdy, to może coś dobrego zrobić? No może. No gdyby nie 5, proszę paterstwa, gdyby nie wpływy tego rodzaju, czy prawda mogłaby w takiej masie przyjść do... Przecież to wszystko trzeba było kupić, wydrukować, zrobić. To wszystko zrobili bracia, którzy byli poświęceni, bogaci. Brat Rusel też był bogaty, ale wszystko poświęcił na sprawy pańskie. 3 talenty to może być jakiś prywatny ewangelista, który potrafi dobrze przedstawić prawdę, ale w sposób prywatny. A 1 talent to też jest, są tacy, którzy mają 1 talent. Może mogą być tacy, którzy nie potrafią być innymi sługami. Jak tylko prywatnie zachęcić, dać przyjemne słowo, a dobre słowo w czasie właściwym powiedziane to jest też bardzo cenna rzecz. Może nieraz więcej uczynić niż jakiśkolwiek inny w innych wypadkach. Dlatego też wiedzmy, że Paweł, jeżeli chodzi o apostoła, to on był zdolny pod każdym względem. Na pewno był takim, który miał 5 talentów. Był dobry orator. I gdyby, proszę braterstwa, on swoje duchowe talenty zamienił tylko na ziemskie, a on przecież umiał szyć namioty, prawda? Ale gdyby on powiedział, ja się tak wyidealizuję w szyciu namiotu, żeby tylko szył i jak najwięcej panu namiotów zrobił. No i co z tego było? A gdyby chciał pracować dla chwały od ludzi, też nic by nie było. To byłoby zagrzebanie 5 talentów, a nie zagrzebanie 1. Proszę braterstwa, on był jednakowoż mówcą wybitnym. Chociaż w niektórych pism to wychodzi, że niektórzy go mieli za marnego mówcę. Że listy jego to były potężne, ale mowa to była, jak oni tam wyrazili? Niepłatna, prawda? Jednakowoż on musiał być i mówca też. Na pewno. Apostole Pawle są 2 wersje. Że był jakiś bardzo chuchrowaty taki, nieładny, brzydki, nie umiał mówić, jakoby się zacinał czy coś, a tylko listy umiał pisać. A drudzy znów wnioskują, że to był przystojny, mocny, tak powiemy, mający stanąć przed ludźmi, wygłosić kazanie mocno. No nie wiemy, jak to tam było. Jedno wiemy, że to był mówca i jego mowy były zanotowane i Pan go uzdolnił, żeby nosił imię jego między poganami. Dlatego też nie można być zdrów skrajnym, jeśli chodzi o te posiadłości ziemskie. Czy pieniądze, które się zdobyło ciężką pracą, należy rozrzucać tak byle jak, aby tylko się pozbyć i pokazać, że się jest skromnym? To byłoby co? Lekkomyślnością. Bo jeżeli człowiek gdzieś w pracy pracuje i ciężko zapracuje, to czy nie ma się, jeżeli poświęcony Bogu, zastanowić, na co ma to wydać? To przecież bardzo łatwo się pozbyć pieniędzy. O, mam pieniądze! Wszyscy zaraz się zlecą, a takich, co chcą pieniędzy, to jest dużo! W pracy to się nie interesują tym, w co my wierzymy, tylko by się interesowali tym, czy tam u nas na zebraniach czasem pieniędzy nie dają. Tak, mielibyśmy tu pełną salę. Jeszcze tam by na ogrodzeniu by stali. A my wiemy, że jak mamy ten pieniądz zapracowany, to my go musimy umieścić tak, jakby Pan sobie życzył, żeby jego można było wydać. Dać takiemu, który potrzebuje. A nie takiemu, który chce, tylko takich skromnych, który nie chce, a wiemy, że potrzebuje. Dlatego też tu jest bardzo ważne. Dla takiego to tak jak dla Jezusa Chrystusa powinniśmy uczynić wszystko. Ale powinniśmy rozpoznawać, jaki to jest duch. Nie mamy być niedbałymi pod względem nawet i pieniężnym. Nie mamy być skąpi. Skąpstwo to jest niedobre. Ale mamy być mądrymi szafarzami, żeby szafować tak, jak się Panu to podoba. Próżny człowiek to mówi, zdobądź złoto i noś je. Szczodry mówi, zdobądź złoto i rozdaj je. Sknera mówi, zdobądź złoto i skryj je. Ale komyślny mówi, zdobądź złoto i rozdaj je. Bankier mówi, zdobądź złoto i pożycz je na procent. A gracz mówi, wygraj złoto albo przegraj złoto. Ale mędrzec mówi, zdobądź złoto i użyj je ku chwale Bożej. Ku chwale Bożej czyńcie, tak mówi Pismo Święte. Ku chwale Bożej wszystko. Mam być bankierami Bożymi? Nie, szafarzami. Bo używać mamy w służbie właściciela jako szafarza rozlicznej łaski Bożej. Pieniądze mają być użyte dla chwały Bożej. I dla biednych, jeśli tacy naprawdę są. I dla sprawy prawdy, jeśli ona potrzebuje wsparcia. No i proszę to czyńcie dobrze wszystkim, najwięcej domownikom wiary. Gdyby widzieli światowego człowieka w biedzie, to też byśmy pomogli. Ale gdyby to był człowiek naprawdę potrzebujący, a nie taki marny człowiek, któremu damy pieniądze, a on pójdzie sobie i wypije na to konto. Trzeba też wiedzieć komu. I jaki biedny, czy wart jest, żeby mu dać.
Teraz tu między nami byli rzekomi bracia. I nasz człowiek gotów by i ubranie, i płaszcz, i wszystko dać. A w końcu się dowiadujemy, że on wszystko to otrzymuje, to przepija. No i lituj się człowieku nieraz nad takim nędzarzem. To nie aż wstyd, że biedny brat jest trzech by z domu, a on to i przepija. No i co zrobić? Trzeba wiedzieć, czy takiemu dać, czy to jest rozumna służba. A ja przepisałem takie coś, proszę braterstwa. Potem jak się komuś sen śnił. Jak to ludzie nieraz śnią o tych ziemskich rzeczach, ale gdy przyjdzie śmierć, to wszystko straci swoją wartość. Jeden owczarz miał we śnie 1000 owiec. Te pewien kupiec chciał nabyć, żeby je drożej odsprzedać. I jak mu się we śnie widziało, za każdą owcę chciał płacić po 2 talary. Lecz owczarz, który sprzedawał, żądał za każdą owcę 2 talary 1 denara. I kiedy się tak spierali o cenę, w tym czasie sen zniknął. A on wiedział, jaka tam transakcja w tym śnie była. Ale sprzedawca, spostrzegłszy to, że to sen, nie otwierając oczu, chcąc jeszcze, żeby był to był sen, ją wołać, za każdą owcę płać po 20 denarów, a ile ich jest, zabieraj ze sobą. No ale i się obudził i to wszystko przeszło. I tu jest taka uwaga. W podobny sposób tych, którzy się uganiają za przemijającymi radościami świata i zioną rządzą posiadania różnych rzeczy, dzień nastający, to znaczy kres życia z dnia, porywa. I chcą czy nie chcą, zaraz wszystko, czego pragnę. Tak jak ten sen. Tak samo i życie zabierze, to będzie zupełnie ta sama rzecz. Z człowiekiem, który w tym życiu tylko stara się rzeczy ziemskie. I jak będzie miał umierać, to wszystko jak sen przeminie. Nie przywoła tego wszystkiego. Obudzi się. Pierwszym do Tymoteusza, w 6 rozdziale, a 7 wierszu czytamy. Albowiem niceśmy nie przynieśli na ten świat bez pochyby też. Wynieść nic nie możemy. Nic nie wyniesiemy z tego świata. A jak pewien mędrzec żydowski powiedział, że śmiertelny całun nie ma kieszeni. Nie ma kieszeni. W tych śmiertelnych ubraniach dziwna rzecz, że nie ma kieszeni. Bo by sobie jeszcze człowiek bogaty to tam do kieszeni wsadził. To tak jak pewien bankier. On zawsze w pieniądzach miał takie wyczucie. I chcieli zobaczyć, jak on umiera, dali mu do ręki pieniędzy, żeby spokojnie umierał. Dali mu tam jakiś papierek, który go wyrzucił. Dopiero jak mu dali właściwy banknot, a to zadowolony był i umarł. To jest nasz skarb, osobista, żeby tak czuć się z Bogiem i Chrystusem, jak się czuje z człowiekiem, żeby ta osobistość Boża była taka realna i Chrystusa, Jezusa, no to co trzeba? To trzeba stale w społeczności z tą księgą, z tym listem być, stale to czytać i widzieć tego Boga,
A wiemy, że jest Chrystus to księdze, tej został co? Wymalowany nas. My znamy Jego charakter, znamy charakter Boży, więc my powinniśmy, znając Jezusa Chrystusa, to tak przypowieść mówi, że miły jest zacniejszy nad innych ile? 10 000 nawet. To jest pieśń nad pieśniami Salomona, proszę braterstwa. My widzimy, że Słowo Boże nam wskazuje na dużo takich miejsc, które prawdziwie można sobie skarbić bez obawy, że to zniknie, jak ten syn. Rzymian 8:35. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czyli utrapienie, czyli ucisk, czyli prześladowanie, czyli głód, czyli nagość, czyli niebezpieczeństwo, czyli miecz? Jako napisano, dla Ciebie cały dzień zabijani bywamy, poczytaniśmy jako owce na rzeź naznaczone. Ale w tym wszystkim przezwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem pewienem tego, iż ani śmierć, ani żywot, ani aniołowie, ani księstwa, ani mocarstwa, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy, ani wysokość, ani głębokość poniżenia, ani wysokość wywyższenia, ani żadne inne stworzenie nie będzie nas mogło odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie Panu nas. A więc miłość Boża. To znaczy trzeba miłować Boga i miłować Jezusa Chrystusa. Bo kto miłuje Boga, ten będzie miłował Jezusa. A kto miłuje Jezusa, będzie miłował Boga. A kto by miłował i Boga, i Jezus, to on przyjdą do mieszkania drogą. A to jest skarb, czy nie? O, to jest największy skarb. Mieć takie dwie oczywistości, dwóch stworzeń wszechświata. Jeden naczelny, a drugi jego prawa ręka. To jest bardzo wielki skarb. Łukasza 10 rozdział, wiersz 19, to mówi: Łukasza 10 rozdział, a wiersz 19, tam też jest pewna rzecz, którą warto sobie zaskarbić. Oto wam daję moc, abyście deptali po wężach i po niedźwiadkach i po wszystkim mocy nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Oto wam daję moc. Dał im taką moc. A czy taka moc nam nie powinna być dana? Dana też. Ale wcale nie znaczy, że to ma być, że mamy nadwyrężać boskopatrzność. Że my pić śmiertelnego, tak jak tam w jednym miejscu mówi, bo to jest dodatek. A te węże i niedźwiadki to są moce diabelskie, jak wiersz 17 mówi. A tak wrócili się oni 70 z weselem, mówiąc: Panie, diabli się nam poddawają w imieniu Twoim. Tak. Wtedy im rzekł: widziałem szatana jako błyskawicę spadającą z nieba. Dlatego też mówi: oto wam daję moc, abyście deptali po wężach i po niedźwiadkach. A te węże i niedźwiadki to co, literalne są? Nie. To są te moce diabelskie, z którymi Pan nam daje moc, a szczególnie w tych ostatecznych dniach jest potrzebne, bo szan jako lew ryczący w tych ostatecznych dniach zmienia swoje oblicze i trzeba być czujnym. Proszę braterstwa, już wspomniałem, że mamy być tą oblubienicą. Żadne stworzenie na niebie ani na ziemi nie otrzyma tej łaski. To jest czas wyjątkowy, który się zaczął i czas, który się skończy i się więcej nie powtórzy. Bóg nikomu nieśmiertelności już nie ofiaruje. Dlatego też w nas powinno być to uczucie niegodności. Przecież to jest mowa o królowaniu z Chrystusem. Teraz jesteśmy przyodziani szatą oblubieńca, tą czystą szatą, usprawiedliwieniem. Cichość, wiara, miłość Mamy to utrzymać bez zmazy i bez marszczki aż na dzień spotkania z naszym oblubieńcem. Dlatego też to jest nam potrzebne, żebyśmy się właściwie przygotowali na to spotkanie z naszym oblubieńcem, bo się przecież ta przypowieść to wypełnia. Oto oblubieniec wynijcie na spotkanie. Proszę braterstwa, jeszcze z tej wielkiej garści Pisma Świętego weźmy sobie Izajasza 33 rozdział, wiersz 17. Króla w piękności jego oglądają oczy twoje, ujrzą i ziemię daleką. Proszę braterstwa, trzeba umieć patrzeć w przyszłość. A patrzeć w przyszłość można tylko przy mocy co? Czego? Ano tylko Słowa Bożego, Słowa Proroczego. Dlatego też patrzenie w przyszłość jest rzeczą ważną. Ktoś powiedział tak. Takie spojrzenie ma lekarz. Bada chorej i przewiduje jej taki czy inny przebieg choroby. On musi patrzeć w przyszłość. Takie spojrzenie w przyszłość ma konstruktor, gdy rzuca na papier projekt maszyny, bo on sobie wyobraża, jak ta maszyna ma spełniać swoją pracę. Takie spojrzenie w przyszłość mają mężowie stołu. Wodzowie lub uczeni, którzy widzą to, co jest jeszcze za chwilę przed szarym człowiekiem. Takie spojrzenie w przyszłość, takie spojrzenia w przyszłość oparte na wiedzy lub doświadczeniu. Ale mówi tak, jest jednak inne spojrzenie w przyszłość oparte na wierze. Króla w piękności oglądają oczy twoje, to jest przyszłość wiedzy czy wiary. Ujrzą ziemię daleko. Ujrzą Chrystusa w piękności. Ujrzą też i ziemię, społeczeństwo, tysiąclecia w pewnym Paniu Chrystusa. Machiasza, 3 rozdział, wiersz 17. To jest jeszcze też wspaniałe słowo Boże. Ci mi będą i Pan zastępów w dzień, który ja uczynię własnością i zmiłuję się nad nimi, jako się zmiłowywa ojciec nad synem, który mu służy. W dzień, który Bóg uczyni własnością, dzień Królestwa Bożego, to ci poniżeni, na boku ludzie będący w tym świecie, a którzy miłują i opowiadają sobie o Bogu, to Bóg ich uczyni klejnotem, własnością, koroną, ale nie koroną, którą na głowę sobie włoży, nie, tylko koroną ozdobną w ręku. Bóg nie potrzebuje, żebyśmy byli jego koroną na głowie. Ale będzie klejnot jako w ręku swoim trzymał. Dlatego też zmiłuje się nad nimi. Dlatego też zmiłowywa się już teraz. Chcę, żebyśmy byli czujnymi i w modlitwach trwającymi. I on również zmiłowywa się nad nami, gdy nam sprawia pewne doświadczenia, abyśmy ze światem nie byli potępieni. Objawienie, 2 rozdział, a wiersz 17 mówi nam też wspaniałe słowa, wspaniałą obietnicę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom. Temu, co zwycięży, dam jeść onej manny skrytej i dam mu kamyk biały, a na onym kamyku imię nowe napisane, którego nikt nie zna, tylko ten, który je przyjmuje. Proszę braterstwa, Rzymianie i Grecy dzielili kamień. Dwaj przyjaciele, jak mieli zawrzeć przymierze, miłość wzajemną, to dzielili kamień i wskazywali swoje imiona. One zmieni imię też. Imię nowe da Kościołowi. Chyba Bóg dawał imiona, na przykład Abraham był najpierw Abraham, a potem Abraham. Sara była, a potem była Saraj, a potem była Sara. I również zmieni Kościołowi imię. Kościół będzie małżonką barankową, którego nikt nie zna. Tak, nikt nie zna. Bo przedsmak tego może odczuć tylko ten, który jest bliskości z Panem. Cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, albowiem mu są głupcem. Nasz Pan powiedział, oto ja jestem z wami aż do skończenia świata. To jest też wspaniała obietnica. Warto jej się uchwycić i trzymać, bo On jest z nami. Świat ignoruje Boga, ignoruje Chrystusa, Jego obecność, że On kiedyś był. W innym kształcie Go chce przedstawić, a my Go chcemy znać takiego, jak tu jest napisane. Choćby był nawet głupim według pojęć tego świata. to my go miłujemy i lepszego wzoru do miłowania go. Nie widzimy w tym świecie w żadnym człowieku, w żadnej idei. Dlatego też, jeżeli on z nami, to znaczy, że my odczuwamy go obecnie. Bardzo często odczuwamy, że on żyje, on nam przychodzi z pomocą, daje nam odpowiedzi. My kontaktujemy się z nim jak z żywą istotą posiadającą dla nas miłość. Po wszystkie dni, nie przez jeden dzień, ale po wszystkie dni. I to jest tak ogólnie do Kościoła, jak i indywidualnie do każdego. Nasz Pan powiedział również słowa, które warto w sercu trzymać. Przyjdę za się i wezmę was do siebie, abyście gdzie mi ja jest i wy byli. A to jest to piękna obietnica. Wezmę was. Nie chciałem, ale przyjdźcie, że gdy umrzemy, wtedy z Panem się zobaczymy. Dlatego też Bóg wzbudził Jezusa. I nas wzbudzi przez Jezusa. To sam Pan z krzykiem i z trąbą Bożą stąpi z nieba, po małych Chrystusie powstaną najpierw, a potem my, którzyśmy żyli, bez pustym zachwyceni będzie na powietrze, na obokach, naprzeciwko Panu, a tak Panem zawsze będziemy. A to jest wspaniała obietnica. Tak. Nasz Pan powiedział również: bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Mamy być wierni aż do śmierci. A wtedy korona żywota. Żywota nie tylko takiego, jak ludzie będą mieli, ale żywota nieśmiertelnego będzie nam właśnie ofiarowana. Kto zwycięży? Objawienie 3:21. Ten usiądzie ze mną na stolicy mojej, jak ja zwiężyłem duszem z ojcem moim na stolicy jego. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha, co duch mówi, sporo. Dlatego też, kto zwycięży, jako ja zwyciężyłem. A nasz Zbawiciel dużo włożył w te swoje zwycięstwo? Czy mu tak lekko przeszło? O, jego zwycięstwo była straszna poniewierka. Były zarzuty, to był policzki, to było plucie na twarz. On zwyciężył, to on wiedział, wyczuwał, w Getsemane wyczuwał, to się pocił krwawym potem, ale w końcu zwyciężył, bo się Boga uchwycił, tak jak kiedyś uchwycił Jakub, aż mu błogosławił. I zwyciężył, ale zwyciężył kogo? Siebie. I mógł spokojnie i zupełnie rozładowany ze wszystkiego pójść i znosić wszystko. Powiedział, że słowo ojcowskie powiedziało: dotąd wykonałeś wszystko, że jestem zadowolony. Och, to tylko troszkę. Jeszcze jeden skok i będę mył. Tak, jako mi ja zwyciężył, to i my będziemy musieli tak. Pamiętajmy, że koniec wędrówki Kościoła się zbliża. I jeżeli Getsemane było na głowie, to Getsemane będzie i dla członków Kościoła. Tam wszyscy opuścili i tu też coś podobnego będzie. Nawet najbliżsi uczniowie go opuścili. A z Kościołem nie może być inaczej. Może być inaczej. Zbliżamy się do momentu, kiedy do Pisza podchodzi z modlitwą i czuwaniem. Tak. I usiadłem na stolicy ojcowskiej. My, on usiadł na stolicy ojcowskiej po niebowstąpieniu, a Kościół usiądzie z Chrystusem również przez cały czas tysiąclecia będzie. Przy końcu tysiąclecia będzie obdarzony chaos. To szebaterstwo jest jeszcze skarb uznania i odróżnienia poza zasłoną. Jak teraz mają braterstwo, ze sobą miłość, to ta miłość nie ustanie, ona będzie trwała i dalej. Skarby umysłowe i moralne też będą przeniesione na poziom duchowy. Prawdziwa i czysta przyjaźń będzie nagrodna w przyszłości. To szebaterstwa, te krótkie, że tak powiemy, nasze rozważania o tym skarbie duchowym, przeciwieństwo do tych ziemskich przemijających, niech będzie dla nas zachętą. My jesteśmy jak ten Mojżesz, który dobiega swego kresu. Godzi wierzchołka tej góry. To wierzchołka na sam wierzch, na szczyt, to znaczy fazga, szczyt. Jeden z wierzchołków góry. I proszę Państwa, mam tutaj skarbić do samego końca skarb niebieski. My wiemy, proszę braterstwa, że on wiedział, że jak się znajdzie na szczycie tej góry, to on tam nie przyjdzie. I Kościół też wchodzi na sam wierzch i z tego wierzchu widzi dużo. Widzi tą ziemię daleką. Ale dochodząc do tego szczytu, zdaje sobie sprawę, że to już będzie koniec pielgrzymki Kościoła. I my też, idąc już tyle czasu w żniwie wieku Ewangelii, czy możemy się spodziewać, że jeszcze wiele lat przed nami jest? Nie. My też dochodzimy do końca. I potrzeba jest wzmóc wysiłki, tak jak biegać biegnie. I w samym końcu, chociaż sił ma mało, ale musi dobiegnąć. Wolą i siłą woli przejść. Mięśnie zmusza, tak i my. My widzimy, że ten cel jest bliski. Orientacja psowa ukazuje nam bardzo bliski czas. Mówiłem o tej oblubienicy. A teraz ksiąg jest najbardziej księgą taką mącą po oblubieniu i oblubienicy. Pieśna pieśnia, prawda? Jedna księga. Księga, która nie ma wyrazu nawet Bóg. Jest tylko jeden romans. Nawet niektórzy się zastanawiali, czy to możliwe, żeby to był ta księga, to był to zbiór jakichś ludowych pieśni, ludowych romansów. Możliwe, żeby to było w Księgę Bożą umieszczone w kanon. A ten rabbi Akiba, największy uczony, jaki był za czasów Barkowców, on się przyczynił właśnie do złożenia kanonu Starego Testamentu. On powiedział tak: jeżeli wszystkie księgi są święte, ta księga jest najświętsza. Bo tu jest symbolicznie pokazane właśnie miłość. On rozumiał, że narodu żydowskiego do Boga, a Boga do narodu żydowskiego. Ale my co lepszego widzimy? My widzimy miłość oblubieńca Jezusa Chrystusa do Kościoła. I Kościoła do oblubieńca. I proszę braterstwa, jedna rzecz jest najbardziej zdumiewająca. Że sam pierwszy wiersz tej całej księgi ma tajemnicę zawartą oblubieńca i oblubienicy. Pierwszy wiersz, pieśń nad pieśniami Salomona, wiersz pierwszy całej księgi. Po hebrajsku, Shir Hashirim Asher Li Shlomo. Dlaczego wartość liczbowa tych słów jest 1981. Apostoł Paweł, gdy mówi, a tak z Panem zawsze będziemy. Sun curio, z Panem. Sun curio, wartość liczbowa 1980. I Jezus Chrystus to jest też wartość liczbowa 1980. I połączenie Izaaka z Rebeką ukazuje nam datę 1980. A więc bliski jest czas naszego pielgrzymowania. Bliski jest czas, że wejdziemy na tą górę. Bliski jest czas, gdy Eliasz będzie wzięty od Elizeusza. A to będą ogniste doświadczenia. I widać, że się zbierają. Dlatego też niech te słowa ostrzeżenia wspólnie z tą orientacją ostatniego czasu będzie nam ku naszemu wzmocnieniu, ostrzeżeniu i zachęceniu do czujności i modlitwy, abyśmy mogli osiągnąć ten cel największy, jakim jest chwała z naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem. A tego braterstwu i sobie z całego serca życzę na tym kończę.
Pieśń numer 98. Podziękujemy teraz Ojcu naszemu niebieskiemu za łaski i błogosławieństwa otrzymane w tej godzinie. Byśmy zawsze mogli pamiętać na słowa tutaj wypowiedziane przez brata. Modlitwie z bratem Wiśniewskim.
Ojcze, zareszki jeszcze niebiosa. Zdaśmy nasze myśli serca do stołu tej świętej łaski. jak zwykle z podziękowaniem za to wszystko, co z rąk Twoich świętych otrzymaliśmy aż do chwili obecnej. Nade wszystko za Pana naszego Jezusa Chrystusa, za to, żeś Go posłał, a że Go odkupił całego zajmistrzu. Wierzymy, że to jest Twój Syn, że Ty cenny obiecany przez proków Mesjasz, że też odkupiciel, który odkupił Adama, a w niej całego zajmistrzu. Wierzymy również, że dałeś nam Go jako szczególny skarb, jako ulubieńca. A to jest chyba największa łaska pokazana nam, niegodnym, że nie tylko odkupicielem, ale nawet tym, który nas najbardziej umiłował. Dasz łaskawie przyjąć dzięki za Twoją wielką miłość, bo Ty jesteś tylko autorem, a Jezus Chrystus mistrz miłości i wykonawcą tego, coś Ty zaplanował. Dlatego też serdecznie dziękujemy za Twoje święte słowo, za słowa Twoje święte przez prorok wypowiedziane, ale szczególnie za słowa Pana Jezusa Chrystusa, który przez swoich apostołów tyle pięknych obietnic dał, a które również możemy w Piśmie Świętym odnajdywać, jako te cenne perły wyszukiwać i przyswajać sobie i cieszyć się miłością Twoją i Syna Twojego. Zacznij łaskawie błogosławić nas, abyśmy to, co zapoczątkował w sercach naszych, przy Twojej świętej pomocy mogli zachować się do końca dni naszych jako skarb największy, który by nas, w nas był pomimo różnych trudności zewnętrznych. Zacznij łaskawie błogosławić nadbliżające się chwile końca wieku Ewangelii i spraw, abyśmy uczyściwszy się we wszystkich doświadczeniach z naszą szatą czystą, wyszywaną, mogli stanąć przed odrobieniem nasz. Twoje ręce polecają wszystkie sprawy nasze, a Ty bądź łaskaw nam, gdy jesteśmy niedoskonali, błonni pod każdym względem. Błogosław braci i siostry w starszym wieku, gdy są obarczeni słabościami, muszą walczyć z kręciami. Błogosław młodych, poświęconych, pojętych ku Tobie, a których świat pociąga w najróżniejszy sposób. Spraw, aby umieli odsunąć te rzeczy jako niegodne skarbu duchowego. Spraw, abyśmy umieli zdrowym rozsądkiem oceniać znikomość rzeczy, które daje świat, a wartość tych rzeczy, które daje nam Słowo Twoje. I pod Twoje ręce i kierownictwo polecamy dalszy ciąg naszego życia. A czynimy to przez naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.